radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dziś zapraszam do wysłuchania kolejnego wykładu z cyklu Duch Święty w życiu i nauczaniu starotestamentowych proroków. Dzisiejszy wykład zatytułowany Wyleję ducha mego na wszelkie ciało poprowadzi ksiądz profesor Piotr Jaworski. Przed tygodniem czas naszego spotkania wypełniła analiza proroctwa zawartego w księdze Izajasza, a zapowiadającego Mesjasza, który będzie posiadał pełnię Ducha Świętego i jego darów. Ale obietnica zesłania Ducha nie ogranicza się chyba wyłącznie do jednej osoby.
Rzeczywiście, analizowany ostatnio tekst księgi Izajasza zapowiadał, iż pełnię Ducha Bożego otrzyma przyszły Mesjasz. Ale udział w darze ducha ma również cały lud, rozumiany zarówno kolektywnie, o czym mogliśmy się przekonać, gdy czytaliśmy fragment księgi Ezechiela, jak też indywidualnie, o czym mówi tekst, którego egzegezą zajmiemy się dzisiaj. Chodzi o fragment księgi Joela, rozdział 3, wersety 1 i 2. Prorok Joel, pochodzący z Judy i działający już po wygnaniu babilońskim, prawdopodobnie w pierwszej połowie IV wieku przed Chrystusem, jest autorem niewielkiej, bo liczącej zaledwie 4 rozdziały księgi. Od strony formalnej można w niej, oprócz wstępu i zakończenia, dostrzec wyraźny podział na 2 części, które nadają jej strukturę liturgii pokutnej. Po prezentacji sytuacji wyjściowej i dwukrotnym prorockim wezwaniu ludu do lamentacji i wyrażenia żalu za występki, następuje dwukrotna odpowiedź Boga za pośrednictwem proroka oraz krótkie podsumowanie słów Boga. Centralnym punktem całej księgi jest fragment rozdział 2, werset 18. Jahwe zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Ten werset stanowi cezurę pomiędzy 2 częściami księgi Joela. Podwójna lamentacja rozpoczyna się wzmianką o klęsce głodu związanego z plagą szarańczy i klęską suszy, które spowodowały brak pożywienia i cierpienie ludu. W odpowiedzi Jahwe obiecuje ludowi deszcz i obfite żniwa, które mają stanowić kres nieszczęść. Druga lamentacja ukazuje obce wojska nadciągające przeciwko Jerozolimie. Odpowiedzią Boga jest zapowiedź oszczędzenia ludu wybranego i unicestwienia agresorów. Owo wybawienie jest ściśle związane z wylaniem Ducha Świętego na wszelkie ciało.
Przywołajmy zatem ten fragment tekstu.
Prorok Joel, który przez egzegetów nazywany bywa prorokiem ducha, przekazał następujące proroctwo. I wyleję potem ducha mojego na wszelkie ciało. Synowie wasi i córki wasze będą prorokować. Starcy wasi będą śnić sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wasze wyleję ducha mego w owych dniach. W tym fragmencie możemy wskazać 4 kluczowe elementy. Zapowiedź zesłania ducha przez Jahwe, wskazanie czasu, kiedy to nastąpi, określenie zakresu oddziaływania ducha i opis skutków tego działania.
Przejdźmy do pierwszego z wymienionych elementów. Jakie znaczenie ma zapowiedź wylania ducha?
Występująca w formie inkluzji, a więc zarówno otwierająca, jak i zamykająca nasz fragment, obietnica Jahwe, wyleję ducha mojego, zapowiada powszechne obdarowanie Duchem Bożym. Sugeruje to występujący wraz z rzeczownikiem ruach zaimek osobowy mój, odnoszący się do Jahwe, przemawiającego przez usta proroka. Dla ówczesnych odbiorców Duch Boży oznaczał pochodzącą od Jahwe moc, która przejawiała się różnorodnością, niezwykłością, olbrzymim dynamizmem, a nieraz również tajemniczością działania. W pierwszej kolejności była to moc stwórcza, powołująca do istnienia niebo i ziemię wraz ze wszystkim, co je napełnia, oraz dająca stworzeniom życie. Udzielona wybranym przez Boga ludziom, owa moc stawała się dla nich również zasadą działania, uzdalniającą do dokonania czynów wykraczających poza ludzkie możliwości i przynoszących narodowi wybawienie w sytuacji wielorakich zagrożeń. Szczególną rolę odgrywała ona w działalności proroków, którzy pod wpływem Ducha Bożego i dzięki Jego natchnieniu, niekiedy nawet wbrew sobie, występowali i działali jako pośrednicy między Bogiem a Jego ludem. Kolejną sferą, w której wyraźnie można dostrzec wpływ Ducha Bożego, jest płaszczyzna moralna. Posiadanie mocy z wysoka uzdalnia człowieka do trwania w wierności przymierzu, zwłaszcza do zachowywania przykazań. Podczas gdy każdy jej pozbawiony, czyli zdany wyłącznie na samego siebie, okazuje się słaby i grzeszny. Prorok Joel, zapowiadając zesłanie Ducha Bożego, nie mówi, jak możemy przeczytać w innych starotestamentowych tekstach, o posłaniu ducha, czy obdarowaniu kogoś duchem, czy o spoczywaniu ducha na wybranym człowieku, lecz posługuje się wymownym czasownikiem wylać, hebrajskie szafach. Występuje on zazwyczaj w połączeniu z wodą i wyraża ideę obfitego spływania na ziemię owego drogocennego i życiodajnego płynu. Użycie przez proroka czasownika wylać, w sensie przenośnym, połączonego tak jak w Księdze Izajasza, rozdział 32, werset 15, rozdział 44, wersety od 3 do 5, w Księdze Ezechiela, rozdział 39, werset 29 i w Księdze Zachariasza, rozdział 12, werset 10, z Duchem Bożym, ma na celu podkreślenie niezwykłego rozmachu Boga oraz nadzwyczajnej obfitości Jego darów. Jednocześnie wyrażenie to odsłania specyficzne pojmowanie Ducha Bożego jako swego rodzaju fluidu, który niczym woda wsiąkająca w ziemię, użyźniająca ją i umożliwiająca wydanie plonu, napełnia wybranych, wnika w ich wnętrze i uzdalnia ich do działania. Zapowiadając wylanie Ducha Bożego, prorok Joel kontynuuje więc myśl swoich poprzedników, zapowiadających dar Ducha Bożego, ale jednocześnie, posługując się czasownikiem wylewać, podkreśla intensywność i trwałość oraz siłę oddziaływania boskiej mocy na człowieka.
Kiedy nastąpi owo niezwykłe wylanie ducha? Jak należy rozumieć tajemnicze określenia potem oraz w owych dniach, które pojawiają się w zapowiedzi?
By właściwie uchwycić znaczenie owego potem, które występuje na początku wyroczni prorockiej, trzeba koniecznie sięgnąć do fragmentów ją poprzedzających. Autor ukazał w nich dotkliwą klęskę, jaka spadła na Izrael w postaci plagi szarańczy i jej następstw. Wydarzenie to rozumiał nie tylko jako karę za przewinienia, ale również jako środek oczyszczenia ludu. Stąd też po jej ustąpieniu, przygnębionemu, ale i odnowionemu narodowi, prorok zapowiedział Boże zmiłowanie oraz błogosławieństwo. Przekazana obietnica ma podwójny wymiar. czysto materialny w postaci zesłania deszczu i obfitych plonów. Joela, rozdział 2, wersety od 19 do 27 oraz całkowicie duchowy w postaci zesłania Ducha Bożego. Joela, rozdział 3, wersety od 1 do 5. O ile pierwsza obietnica jest sformułowana w czasie teraźniejszym, co ma podkreślić, iż jej wypełnienie nastąpi zaraz, oto ja wam posyłam zboże i moszcz i oliwę i nasycicie się nimi i nie wydam was więcej na pohańbienie między poganami, o tyle druga sformułowana jest już w czasie przyszłym, co wskazuje, że jej realizacja nastąpi potem, a zatem w bliżej nieokreślonej przyszłości. Przyszłość tę utożsamiano z czasami mesjańskimi. Mimo że wyrażenie to nie precyzowało momentu spełnienia się słowa, to jednak budziło żywą nadzieję na jego realizację. Występujące na końcu wersetu drugiego uzupełnienie, że nastąpi to w owych dniach, wskazuje natomiast, że chodzi raczej o dalszą niż o bliższą przyszłość. W nauczaniu starotestamentowych proroków wyrażenie to stało się niemal synonimem czasów ostatecznych. Tak więc zapowiadane wylanie Ducha Bożego nastąpi w czasach ostatecznych. A jednocześnie właśnie owo wylanie Ducha Bożego będzie jednym ze znaków nadejścia oczekiwanego końca czasów. Znaków, o których autor natchniony będzie mówił w następnych wersetach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. Podsumowując, odczytywane łącznie wyrażenia potem oraz w owych dniach w kontekście znaków zapowiadających w kolejnych wersetach przenoszą spełnienie zapowiedzi prorockiej do czasów eschatologicznych, określonych jako Dzień Pański.
Zatem wylanie Ducha Bożego zostało połączone z Dniem Pańskim. Co oznacza to tajemnicze wyrażenie?
Określenie Dzień Pański albo Dzień Jahwe zaczęło być stosowane w VIII wieku przed Chrystusem. Jest ono charakterystyczne dla proroków, którzy tym terminem opisywali przyszłe, pełne mocy wystąpienie Boga Zbawcy, który przybywa na ziemię wśród budzącej grozę scenerii, by wyzwolić swój lud od różnych nieszczęść i ucisków oraz zapoczątkować erę błogosławieństwa i pokoju. Będzie to dzień sądu nad zewnętrznymi wrogami Izraela, a także dzień rozrachunku i wymierzenia sprawiedliwości grzesznikom łamiącym przymierze. Zaś dla postępujących według przepisów prawa i wiernie spełniających wolę Jahwe będzie to czas nagrody. Dzień Pański jest pokłosiem wyobrażenia Jahwe jako Pana zastępów, wojownika walczącego po stronie Izraela, który podczas decydującej bitwy, czyli w dniu ostatecznej rozprawy z wrogami, zawsze okazywał swoją potężną moc. Od najdawniejszych czasów owa decydująca ingerencja miała charakter teofanii, czyli widzialnego objawienia potęgi Boga. Jahwe ukazany jest jako Pan historii, lecz nie tylko tej minionej, ale również tej przyszłej. Dlatego też teksty prorockie ukazują Dzień Pański jako czas, w którym Bóg ostatecznie pokona swoich nieprzyjaciół, którzy jednocześnie są wrogami Izraela. Występujące u proroków wzmianki o niezwykłych znakach towarzyszących teofanii, takich jak na przykład ciemności, susza czy głód, wprowadzają klimat apokaliptyczny. Jednakże choć Dzień Pański należy do kategorii przyszłości, to nie można wykluczyć, że jego realizacja już się dokonuje. Kary, jakie spadają na winnych nieprawości, są jednocześnie zapowiedzią i antycypacją ostatecznego sądu Jahwe nad światem, który w całej pełni dokona się w Dzień Pański. Dlatego też niejednokrotnie u proroków te dwie płaszczyzny, historyczna i ostateczna, zlewają się w jeden obraz.
Kogo dotyczy zapowiedź wylania Ducha Bożego, które nastąpi w Dzień Pański?
W dotychczasowej ekonomii zbawienia Bóg udzielał swego Ducha jedynie wybranym i uprzywilejowanym osobom, ewentualnie pewnym grupom osób, nigdy zaś wszystkim członkom jakiejś społeczności. Nawet Izrael, będąc ludem wybranym, a przez to szczególną własnością Jahwe, nigdy nie uważał siebie za owładniętego Duchem Bożym. Prorok Joel nie uznaje już w tej kwestii żadnych ograniczeń, lecz zapowiada powszechne obdarowanie przez Boga. Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało. Hebrajska fraza kol basar, dosłownie każde lub wszelkie ciało, może posiadać dwojaki zakres znaczeniowy. Może oznaczać wszystkie stworzenia żywe, może oznaczać wszystkich ludzi żyjących na ziemi, wreszcie może oznaczać wszystkich Izraelitów. Bezpośredni kontekst sugeruje, iż w tym wypadku chodzi o trzecie znaczenie, a zatem zapowiedź wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało oznacza, że Ducha Bożego otrzyma każdy człowiek należący do ludu wybranego. By upewnić słuchaczy, że taki właśnie jest boski zamysł oraz by nie było wątpliwości, że nie mamy tutaj do czynienia z przejęzyczeniem, prorok szczegółowo wylicza różne kategorie tych, którzy doświadczą tego niezwykłego daru. Synowie i córki, starcy i młodzieńcy, niewolnicy i niewolnice. A zatem Ruach Jahwe zostanie wylany na ludzi bez względu na wiek, starcy i młodzieńcy, bez względu na płeć, synowie i niewolnicy oraz córki i niewolnice, czy status społeczny, synowie i córki oraz niewolnicy i niewolnice. Wymienienie w jednym szeregu mężczyzn i kobiet, starców i młodzieńców, ludzi wolnych i niewolników, jako równoprawnych beneficjentów Ducha Bożego, było jak na owe czasy absolutnym nowum. Szczególnie szokująco musiała brzmieć zapowiedź równego potraktowania osób pozbawionych wolności, które niejednokrotnie były pogardzane i krzywdzone, i ludzi wolnych. Tymczasem w oczach Boga są oni równie bliscy jak ludzie wolni. Joel głosi zatem, iż w eschatologicznej społeczności ludu wybranego znikną wszelkie różnice wynikające z kondycji społecznej, płci i wieku. Wszyscy bez wyjątku będą mieli równy udział w owych nadzwyczajnych darach Ducha Bożego. Jednakże, mimo iż proroctwo zapisane w Księdze Joela wyraźnie poszerza krąg odbiorców Ducha Bożego, to według zgodnej opinii większości egzegetów nie ma ono jeszcze charakteru uniwersalnego. A zatem obietnica wylania Ducha Bożego dotyczy wprawdzie całego ludu wybranego, ale nie obejmuje, przynajmniej wprost i bezpośrednio, narodów pogańskich. Za taką interpretacją przemawia zarówno cały kontekst tego fragmentu, jak również występujące w nim zaimki, wasi oraz wasze, przy poszczególnych grupach osób, które jednoznacznie podkreślają, że cały czas chodzi o różne grupy osób, ale wchodzące w skład Izraela. Adresatem jest więc cały lud wybrany, ale nie współczesny prorokowi, lecz żyjący w przyszłości, wasi synowie i wasze córki.
Czym skutkować będzie wylanie Ducha Bożego na lud wybrany?
Hagiograf nie tylko przekazał w imieniu Jahwe obietnicę wylania Ducha Bożego, ale także określił konkretne przejawy i skutki Jego obecności wśród ludu wybranego. Obejmują one prorokowanie, śnienie snów oraz doświadczanie widzeń. Wszystkie te fenomeny są charakterystycznymi dla ruchu prorockiego sposobami otrzymywania i komunikowania objawienia. Dzięki nim dana osoba wchodziła w bezpośredni kontakt z Jahwe, poznawała ukryte tajemnice dotyczące zbawienia, stając się następnie dla innych wyrazicielem i przekazicielem woli Bożej. Kiedy Joel mówi, że w nowym ludzie wybranym powszechny będzie dar proroctwa, to nie chodzi mu ani o upoważnienie do nauczania wewnątrz Izraela, ani o wyposażenie w dary niezbędne do podjęcia działalności misyjnej wśród ludów pogańskich. Prorok chce raczej powiedzieć, że przez dar Ducha Bożego wszyscy ludzie będą pozostawać w bezpośrednim kontakcie z Bogiem, tak jak do tej pory w takim kontakcie pozostawali wybrani prorocy. A zatem wylanie Ducha Bożego na wszelkie ciało oznacza nowe życie w Bogu i z Bogiem. Mojżesz, prototyp wszystkich proroków, który sam napełniony był Duchem Bożym i tego Ducha przekazał przez ryt nałożenia rąk 70 starszym Izraela, wypowiedział w tym kontekście znamienne życzenie, które okazało się proroctwem. Oby tak cały lud Jahwe prorokował, oby mu Jahwe dał swego ducha. Według Joela to właśnie proroctwo Mojżesza zacznie się realizować na początku czasów ostatecznych.
Czy jednak ono już nie zrealizowało się w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty stąpił na apostołów?
Rzeczywiście, święty Piotr podczas swego przemówienia, wygłoszonego w dniu zesłania Ducha Świętego, przytacza najpierw w całości proroctwo Joela w wersji greckiej oraz stwierdza uroczyście, że przebywający w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem są właśnie świadkami jego spełnienia starotestamentowej zapowiedzi. Spełnia się właśnie to, co powiedział prorok Joel. A zatem zapowiedź wylania Ducha Bożego na wszelkie ciało spełniła się w epoce rodzącego się Kościoła. Co więcej, spełnienie przewyższa oczekiwanie płynące z zapowiedzi prorockiej. O ile bowiem Joel zapowiadał wylanie Ducha Bożego na lud wybrany, Izrael, o tyle w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na nowy lud wybrany, nowy Izrael. Kościół otrzymał pełnię darów Ducha, by obdarzać nią wszystkich swoich członków, i to zarówno tych pochodzenia żydowskiego, jak i pogańskiego. A zatem nie tylko wybrane jednostki, nie tylko lud wybrany, ale cała ludzkość partycypuje w obfitości charyzmatycznych darów Ducha Świętego. W ten sposób tekst proroctwa z Księgi Joela najbardziej ze wszystkich tekstów starotestamentowych wprowadza nas w nową epokę działania Ducha Bożego, jaką jest czas od przyjścia Jezusa Chrystusa na świat do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, czyli paruzji. Wraz z zesłaniem Ducha Świętego realizuje się nowy sposób poznania Boga i możliwość nowej relacji z Nim. nowotestamentowa nauka o Duchu Świętym jako zasadzie i przyczynie sprawczej więzi chrześcijanina z Bogiem czy Jezusem Chrystusem ma swój starotestamentowy fundament właśnie w analizowanym tekście Księgi Joela. Spełnieniem tego proroctwa o równości wszystkich ludzi wobec Boga jest społeczność chrześcijańska, w której zgodnie z nauką świętego Pawła nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy są kimś jednym w Chrystusie. Podobnie jak proroctwa mesjańskie odczytujemy w całej pełni poprzez zbawcze dzieło Chrystusa. Tak też starotestamentowe proroctwo o Dniu Pańskim oraz związanym z nim wylaniem Ducha Bożego realizuje się w sposób chrystologiczny. Dzień Jahwe staje się Dniem Syna Człowieczego. Patrząc z perspektywy Nowego Testamentu na zapowiedzi zawarte w Księdze Joela, można zauważyć, że wylanie Ducha Bożego na wszelkie ciało poprzedza Dzień Pański i rozpoczyna czasy eschatologiczne. Spełnienie się omawianego dziś proroctwa oznacza, że żyjemy już w czasach ostatecznych.
Dzisiejszy wykład, zatytułowany Wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało, poprowadził ksiądz profesor Piotr Jaworski. Na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe.
Jakim tytułem bywa przez egzegetów określany prorok Joel?
Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.